Izraelici nie wypędzili wszystkich ludów pogańskich z Kanaanu. To pierwszy objaw nieposłuszeństwa. Był to wynik ich braku zaufania do Boga, skutek braku wiary. Bóg obiecał im ziemię Kanaan na własność i gdyby mu ufali i byli mu posłuszni, zwyciężyliby wszystkich wrogów. Czytamy w początkowych wierszach Księgi Sędziów, że plemiona izraelskie oglądały się na siebie nawzajem, pytając, kto powinien wyruszyć do walki z Kananejczykami. Brakowało im odwagi, brakowało im wiary, brakowało też współpracy pomiędzy poszczególnymi plemionami. W końcu na polecenie Pana wyruszyło do walki pokolenie Judy i odniosło kilka znaczących zwycięstw. Przeczytajmy cztery początkowe wiersze Księgi Sędziów. Po śmierci Jozuego Izraelici tak się pytali Pana: któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom? Pan odpowiedział: wystąpi Juda. Oto daję tę ziemię w jego ręce. Zwrócił się więc Juda do Symeona, swego brata: pójdź ze mną na ziemię wyznaczoną mi losem, a będziemy walczyli z Kananejczykami. Z kolei i ja także będę pomagał ci walczyć na wyznaczonej tobie ziemi. Księga Sędziów wzięła swą nazwę od tak zwanych sędziów, czyli przywódców ludu sprawujących urząd rozjemczy nad pokoleniami izraelskimi w czasie obejmującym okres historii Żydów od Jozuego do Samuela. Jest to okres rozciągający się od wejścia Izraelitów do ziemi obiecanej aż do powstania monarchii, czyli od XIII do XI wieku przed naszą erą. Instytucja sędziego, z podobnym jak w Izraelu zakresem władzy, była znana i wśród innych ludów. W narodzie izraelskim jednak, w chwilach krytycznych, sędziowie zdobywali autorytet wodzów. Zapewne każde plemię izraelskie wyłaniało wówczas spośród siebie jakiś autorytet rozjemczy, ale niektórzy sędziowie cieszyli się uznaniem kilku plemion. Niewątpliwie powagę swoją zawdzięczali oni swoim wyjątkowym właściwościom charakteru czy uzdolnieniom, a zwłaszcza odwadze i sile fizycznej, ale tajemnica ich powodzenia tkwiła w otrzymanych przez Boga charyzmatach. To Duch Pański zstępował na nich i działając w nich kierował ich czynami aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Księga Sędziów ukazuje sylwetki jednej kobiety i 12 mężczyzn pełniących funkcję sędziego w różnych okresach czasu i zazwyczaj na ograniczonym terenie. Autorytet żadnej z tych postaci nie jest choćby zbliżony do autorytetu takich przywódców całego narodu izraelskiego jak Mojżesz czy Jozue. Zasięg władzy sędziów i ich możliwości oddziaływania na lud izraelski były ograniczone. Zazwyczaj dotyczyły tylko jednego lub co najwyżej kilku plemion. A teraz kilka słów o autorze. Autor Księgi Sędziów nie jest znany. Najprawdopodobniej żył on w czasach królewskich, w czasach już uporządkowanych i spokojnych, a więc za czasów Dawida lub Salomona. Wskazuje na to jego wypowiedź, powtórzona w księdze kilkakrotnie, między nimi w 17 rozdziale i 21 rozdziale. Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Jeśli chodzi o temat tej księgi, można by go najkrócej sformułować następująco: upadek i wyzwolenie. Te dwa słowa oddają sens Księgi Sędziów. Po pierwsze, odstępstwo od Boga prowadzi do upadku człowieka i całego narodu. Po drugie, pełne zdumiewającego miłosierdzia działanie Boga przynosi ocalenie, wyzwolenie. A więc upadek z winy człowieka i wyzwolenie z miłosierdzia Boga. To główne prawdy, które poznajemy studiując Księgę Sędziów. Lud izraelski wkroczył do ziemi obiecanej z wielkimi nadziejami i z ogromnymi oczekiwaniami co do, wydawałoby się, chwalebnej przyszłości. I my, jako czytelnicy Ksiąg Mojżeszowych, Księgi Jozuego, jako obserwatorzy 40-letnich zmagań Izraelitów na pustyni, moglibyśmy oczekiwać, że teraz, po latach niepowodzeń, ale też i po doświadczeniu wielu potężnych, cudownych dzieł Bożych, lud izraelski zazna pokoju i że będzie prowadził życie cechujące się wysokim poziomem moralności, kultury, a przede wszystkim wysokim poziomem duchowości. Niestety, Izraelici zawodzili Boga. upadali i w efekcie ponosili klęskę za klęską. Ich powodzenie zależało wyłącznie od wierności wobec Pana. Bóg dał Izraelowi ziemię Kanaan jako wieczne dziedzictwo i dlatego obowiązkiem Izraela było bronić tych posiadłości za wszelką cenę, a bronić nie tylko przed wrogami ościennymi, ale i przed największym wrogiem wewnętrznym, bałwochwalstwem. Tolerowanie kultu cudzych bogów na ziemi danej Izraelitom przez jedynego, prawdziwego, żywego Boga było bluźnierstwem. Księga Sędziów formułuje filozofię historii, widzianą z Bożej perspektywy, z Bożego punktu widzenia. Można ją zdefiniować słowami wyjętymi z Biblii, z Księgi Przypowieści, gdzie w 34 wierszu rozdziału 14 czytamy: sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny narody pomniejsza. Po śmierci Jozuego nie było wśród Izraelitów przywódcy, który by mógł zastąpić Jozuego, tak jak Jozue zastąpił Mojżesza. Nastąpił okres teokracji. Ludem izraelskim pragnął kierować bezpośrednio sam Bóg. Jednak Izraelici odwrócili się od Boga, od swego niewidzialnego, cudownego wodza. Stąd czytamy w księdze kilkakrotne bolesne stwierdzenie: za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Zamiast ciągłego, stopniowego rozwoju następowała uporczywa, niszcząca degradacja narodu izraelskiego. Ciągle powtarzały się upadki wynikające z odstępstwa. I mimo że Bóg ze swego miłosierdzia podnosił i ratował lud, to jednak degradacja Izraela postępowała ciągle, stale. Możemy dostrzec w losach Izraela jak gdyby koło historii z powtarzającymi się wydarzeniami następującymi po sobie z żelazną konsekwencją. Na początku widzimy naród żyjący zgodnie z Bożymi poleceniami, słuchający Bożego głosu i postępujący zgodnie z Bożą wolą. Potem w czynach ludu pojawia się zło. Ludzie zapominają o Bogu. Każdy czyni to, co uważa za słuszne. Goni za tym, co wydaje się sprawiać mu przyjemność. To prowadzi do zniewolenia. Następują kryzysy społeczne i polityczne, powstania, wojny. Nadchodzi niewola, całkowity upadek, poniżenie. Wtedy naród zaczyna na powrót wołać do Boga. Poniżony, upodlony, zwraca się ku Bogu. Pokutuje. Bóg wzbudza wśród ludu obrońcę, sędziego. W efekcie jego działania następuje wyzwolenie. Obdarzony charyzmatami przywódca pokonuje wrogów. Oswobodzony i przebudzony naród słucha głosu Boga na nowo. Żyje przez jakiś czas zgodnie z Bożymi poleceniami. Ale wkrótce w postępowaniu ludzi pojawia się zło. Ludzie znów zapominają o Bogu. Zaczynają postępować według swoich egoistycznych pobudek. To powoduje, że stają się niewolnikami swoich pragnień i żądz. Nie liczą się z pragnieniami innych. Następują niepokoje i kryzysy. Wybuchają wojny. Całe narody upadają. Dostają się do niewoli. Zostają upokorzone i poniżone. Wtedy zaczynają znowu szukać Boga. Wołają do Niego. Okazują skruchę. I tak toczy się koło historii. Dotyczy to nie tylko historii Izraela. Nie tylko historia innych narodów, o których pisze Biblia, jest właśnie taka. Bo taką prawidłowość dostrzegamy w ogóle w historii całej ludzkości. I nasz naród nie jest tu wyjątkiem. Powtarzają się w naszej trudnej polskiej historii te same błędy. Oddaje to znane przysłowie: historia lubi się powtarzać. Jeśli przeanalizujemy historię naszego narodu głębiej, zauważymy w niej te same mechanizmy, które determinowały historię narodów biblijnych, zgodnie z tym, jak ukazuje to Księga Sędziów. Wielki starotestamentowy prorok Izajasz także ukazuje Boże spojrzenie na historię. Definiuje filozofię historii tak, jak widzi ją Bóg. Izajasz wyróżnia trzy główne etapy historii narodów, trzy kroki prowadzące do upadku. Najpierw następuje odstępstwo, duchowe oddalenie się od Boga. Powoduje to moralną degradację, upadek kultury i gospodarki całego kraju. I w efekcie kształtuje się polityczna anarchia, następuje ostateczna klęska, popadnięcie w niewolę, utrata niepodległości, a nawet unicestwienie państwowości i tożsamości narodowej. W historii wielu narodów, i starożytnych, i nowożytnych, w historii narodów nam współczesnych, także w naszej polskiej historii, możemy dostrzec potwierdzenie tej prawidłowości. Początkiem upadku człowieka i całych narodów jest odstępstwo, oddalenie się od Boga. Powrót do Boga jest jedynym ratunkiem, jedyną nadzieją na ocalenie. I Symeon poszedł z nim. Wystąpił więc Juda do walki i Pan wydał Kananejczyków i Peryzytów w ich ręce, a w Bezek zabili 10 000 mężczyzn. Nawet te zwycięstwa nie spowodowały jednak przełomu w sposobie myślenia ani potomków Judy, ani Symeona, ani innych plemion izraelskich. Nieposłuszeństwo względem Bożych poleceń, brak wiary w moc Bożą spowodowały, że ziemie, które Bóg pragnął podarować im na własność, ciągle znajdowały się w rękach wrogich im Kananejczyków. W czasie walk zdobyte zostało miasto Debir, o czym czytamy dalej. Miasto to było kulturowym centrum ludów Kanaanu. Nazywano je miastem książek, co wskazuje na to, że w Debir znajdowała się biblioteka. Dalej od wiersza 10 czytamy: następnie wyruszył Juda przeciw Kananejczykom, którzy zajmowali Hebron. Nazwa Hebronu brzmiała niegdyś Kirjat Arba i pobił Szeszaja, Achimaja i Talmaja. Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. Nazwa Debiru brzmiała przedtem Kirjat Sefer. Wtedy właśnie powiedział Kaleb: temu, kto zdobędzie Kirjat Sefer i zajmie je, dam moją córkę Aksę za żonę. Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, i Kaleb dał mu za żonę swoją córkę Aksę. Miasto Debir zdobył Otniel, syn Kenaza, który był młodszym bratem Kaleba. Otniel był więc bratankiem Kaleba. Kaleb zaś przyrzekł wcześniej, że temu, kto zdobędzie miasto Debir, da za żonę swoją córkę Aksę. Otniel poślubił więc Aksę i został zięciem Kaleba, który po śmierci Jozuego był jedynym przedstawicielem pokolenia, które wyszło z Egiptu wraz z Mojżeszem. Kaleb należał do najbardziej szanowanych mężów izraelskich. Posiadał wielki autorytet jako towarzysz Mojżesza i Jozuego. Był też jednym z najwaleczniejszych i najwierniejszych wojowników Izraela. Z pewnością miało to wpływ na wybór Otniela, bratanka i zięcia Kaleba, na pierwszego sędziego Izraela. Gdy będziemy śledzić losy Otniela, zauważymy, że nie wyróżniał się on niczym szczególnym i że gdyby nie jego powiązania rodzinne z Kalebem, prawdopodobnie nie zostałby sędzią i w ogóle byśmy go z kart Biblii nie poznali. Wielu ludzi nam współczesnych zajmuje wysokie pozycje z racji swoich powiązań rodzinnych. Często nie jest to korzystne dla innych, dla społeczeństwa, dla narodu. O pełnieniu lub niepełnieniu danej funkcji powinny decydować umiejętności i kwalifikacje i Boże wybranie, a nie tak zwane plecy czy koligacje. Dotyczy to w szczególności funkcji pełnionych w Kościele, w działalności misyjnej, w działalności ewangelizacyjnej i we wszelkiej służbie i pracy dla Boga. W pierwszym rozdziale Księgi Sędziów wspomnianych jest 9 plemion izraelskich i zawsze jest przy tym wzmianka o ich błędach, o ich niewierze i nieposłuszeństwie. Czytaliśmy już o plemieniu Judy i plemieniu Symeona. Teraz dowiemy się o błędach pokoleń Beniamina i Manasesa. Najpierw w 21 wierszu pierwszego rozdziału czytamy, że synowie Beniamina nie wyrzucili z Jerozolimy mieszkających w niej Jebusytów i że Jebusyci mieszkają w Jerozolimie wspólnie z synami Beniamina aż do dnia dzisiejszego, to znaczy do dnia, w którym pisał te słowa autor Księgi Sędziów. A dalej od wiersza 27 czytamy: natomiast Manases nie zdobył Betrzean i miejscowości przynależnych, ani Tanaku i miejscowości przynależnych, ani nie wypędził mieszkańców Dor i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Ibleam i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Megido. Kananejczycy mieszkają w tej ziemi aż do dnia dzisiejszego. Jednakże kiedy Izrael się wzmocnił, poddał wprawdzie Kananejczyków robotom przymusowym, ale ich nie wypędził. Efraim również nie wypędził Kananejczyków mieszkających w Gezer. Kananejczycy mieszkali pośrodku nich w Gezer. Zabulon nie wypędził mieszkańców Kitron ani Nahalot. Także Kanaanejczycy mieszkali wśród nich i wykonywali roboty przymusowe. Ten opis wydarzeń dowodzi, że każde z plemion popełniało błędy, zaniedbania, które wynikały z jawnego nieposłuszeństwa względem poleceń Boga. Dalej czytamy: Asher nie wypędził mieszkańców Akko, ani Sydonu, ani Achlab, ani Aksib, ani Helba, ani Rehob. Mieszkali więc Aseryci wśród Kanaanejczyków zajmujących kraj, bo ich nie wypędzili. Neftali nie wypędził mieszkańców z Bet-Szemesz, ani mieszkańców z Bet-Anat i mieszkał wśród Kanaanejczyków zajmujących tę ziemię. Plemię Dana zostało pokonane przez Amorytów i wypędzone w góry, jak czytamy w końcowym fragmencie pierwszego rozdziału Księgi Sędziów. Amoryci zaś wypchnęli synów Dana na góry i nie pozwalali im zejść do doliny. Pomyślmy, Izraelici znajdują się w ziemi obiecanej, w ziemi obiecanej im na własność przez żywego Boga, obiecanej już ich przodkom, Abrahamowi, Jakubowi, Mojżeszowi. Ziemię, na której się znajdują, obiecał im ich Pan, Bóg Izraela. Ta ziemia jest więc ich własnością. Ale jak widzimy, żadne z plemion izraelskich nie jest w stanie posiąść tej ziemi, nie jest w stanie zająć tego terytorium, które przypadło mu w udziale. Jakże tragiczna to prawda. Ta słabość, ta niemożność wynika z braku wiary, z braku zaufania Bogu, z braku gotowości do wypełnienia woli Boga. Gdy przypomnimy sobie, co w symbolice Starego Testamentu oznacza wejście do ziemi obiecanej i objęcie tej ziemi w posiadanie, odbierzemy tutaj bardzo ważną i bardzo poruszającą lekcję duchową. Czy i my, wchodząc dzięki wierze w osobistą więź z Bogiem, nie zaprzepaszczamy tego wszystkiego, co Bóg chce nam dać w Chrystusie? Czytamy o Jezusie, że jest w Nim cała pełnia bogactw i dóbr duchowych. Czy nie jest tak, że nasza niewiara, brak zaufania Bogu, nasze nieposłuszeństwo względem Niego uniemożliwiają nam korzystanie z tych wszystkich wspaniałych obietnic i błogosławieństw, którymi Bóg z miłością nas obdarza? Bóg daje nam w Chrystusie na własność pełnię błogosławieństw nieba. Czy my z tego korzystamy? Jak wygląda nasze życie? Czy jest to życie królewskiego dziecka, czy ciągle lękliwego żebraka?